A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście.
A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne. Daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. Jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Oto Słowo Boże. Kochani, nie wiem jak was, ale ta statystyka badań na nas Polakach, to była sprzed 4 lat przeprowadzane badania, że pomimo wiemy, że ponad 90% Polaków uważa się za chrześcijan katolików, to jednak okazuje się, że tylko 43% z nich wierzy w zmartwychwstanie Jezusa. Więc pozostaje pytanie, w co wierzą pozostali. Ale to oznacza, że spośród twoich znajomych i twojej rodziny najprawdopodobniej połowa ludzi, gdyby ich przyprzeć do muru, uznaje zmartwychwstanie Jezusa za mit. I ta statystyka, jak mówiłem, bardzo mnie zszokowała, bo mi się wydawało, że może 70-80% z tych 90 wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał. Ale wierzy w taki sposób, w którym nie potrafią powiązać tego ze swoim życiem. I naszym zadaniem jest, jako Kościół, właśnie sprawić, żeby oni mogli tego zmartwychwstałego Chrystusa poznać, przyjąć do swojego życia, narodzić się na nowo, ale że nie będziemy musieli jako Kościół jeszcze w Polsce bronić tego, że Jezus zmartwychwstał. A tu okazuje się, że już te czasy nastały i już jako Kościół stanęliśmy w tym miejscu, że mówiąc o zmartwychwstaniu, musimy adresować dwa rodzaje nauczania. Pierwsze to jest właśnie do tych osób, które wierzą w taki sposób jak Maria, że Jezus zmartwychwstał, ale ona nadal płacze. Czyli nie zmienia to jego życia w żaden sposób. I tu wchodzimy z tym, że to, co faktycznie zmienia, to spotkanie zmartwychwstałym Jezusem. Żeby jak Luther mówił, żeby Chrystus nie był po prostu Chrystusem, ale żeby stał się Chrystusem dla ciebie i dla mnie. I w tym byliśmy bardzo dobrze. I to jest właściwie to, czym się Kościół zajmuje. Ale widzicie, ponad połowa jednak ludzi, ona nie wierzy w zmartwychwstanie. I my musimy umieć jako Kościół bronić wiary i wykazywać, tak jak wykazywał święty Paweł, jak wykazywali pierwsi chrześcijanie, nie tylko dla tych, którzy potrzebują odpowiedzieć sercem, bo w głowie to zmartwychwstanie jest, ale również dla tych, którzy w swojej głowie uważają, że to jest mit, że w tamtych czasach to tak, ale z jakiegoś powodu jednego, drugiego i trzeciego to zmartwychwstanie jest po prostu niemożliwe. Na pewno była jakaś inna przyczyna i chrześcijaństwo to raczej chodzi o to, żeby tak dobrze żyć. Że najważniejsze jest przestrzeganie tych 10 przykazań, bo to po prostu poprawia. A jak tam będzie, no to zobaczymy. Okazuje się, że ponad połowa twoich i moich znajomych mniej więcej myśli w ten sposób. Więc tak jak ostatnio próbowałem troszeczkę żonglować i z jednej strony mówić i do jednej grupy, i do drugiej, tak wy możecie się mnie zapytać, ale dlaczego chcesz mówić do nas, którzy przecież wierzymy w zmartwychwstanie? Właśnie dlatego, żeby również wyposażyć ciebie w narzędzia do rozmowy z ludźmi, kiedy taki temat się przytrafi. A jest szansa, że przytrafi się przynajmniej raz do roku, kiedy zbliżają się święta wielkanocne. Ale pamiętajmy, że dla chrześcijan oni nie obchodzili świąt wielkanocnych. Dlaczego? Że Wielkanoc była dla nich nie tylko każdej niedzieli, ale każdego dnia. I my często, kiedy tak bardzo traktujemy zmartwychwstanie jako taką lekką, błahą totalnie rzecz, że pomijamy ten temat z Biblii. Bo się wydaje, że co to ma do mojego dzisiejszego życia? Tylko zwróćcie uwagę, że jest to jeden z dłuższych rozdziałów, ten, który przeczytaliśmy, a nawet nie dobrnęliśmy, no przepraszam, jest w sumie 58 wersetów. Dobrnęliśmy mnie tak około do połowy, zgadza się? Długi bardzo rozdział. Ale gdybyśmy mieli przeskoczyć na sam koniec i przeczytali ostatni werset, to brzmi on tak: a tak, bracia moi, bądźcie stali, niewzruszeni, pełni nadziei, pełni zapału w pracy dla Pana, wierząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Czy widzicie, jak bardzo tu i teraz jest ten werset? Tak więc, bracia moi, bądźcie stali, bądźcie niewzruszeni, bądźcie pełni zapału w pracy dla Pana. Dlaczego? Pisze Paweł. Wiedząc, że trud wasz, mozuł, staranie się, ciężka praca, to, co robicie dla Chrystusa, nie jest daremny w Panu. Niektóre tłumaczenia mówią, nie idzie na darmo. Od czego się ten werset zaczyna? Od jakiego słówka? A, tak, więc. To oznacza, że Paweł w tym wersecie finiszuje cały rozdział. Więc ten werset nie może być zrozumiany właściwie. Czyli żadna twoja praca dla Boga, nic co dla Niego robisz, twoja ewangelizacja, twoja modlitwa o chorych, dopóki nie zrozumiesz głęboko istoty zmartwychwstania, to nie zrozumiesz tak naprawdę, o co chodzi w codziennej chrześcijańskiej służbie. A my tak często jesteśmy winni brania tego i innych wersetów i zamiast zanurzyć się w tą piękną Bożą opowieść, która nadaje sens wszystkiemu, co robimy jako chrześcijanie, to traktujemy raczej Biblię jako poradnik zwycięskiego życia, wyciągając z niego jakieś zasady, jakieś prawa, jakieś poziomy. I to jest, kochani, zupełnie nie tędy droga, bo tak nie została ani Biblia dana nam, ani tak Bóg nigdy nie chciał, żeby była interpretowana. A więc, żebyśmy doszli za tydzień do 58, to musimy bardzo cofnąć się w czasie, a potem tą machiną w czasu pojechać bardzo, bardzo do przodu. Jedną z osób, która w XXI wieku przyczyniła się do obrony wiary, jest N.T. Wright. I on napisał książkę na temat zmartwychwstania, broniącą tezy, że jest bardzo logiczne wierzyć w to, że Jezus zmartwychwstał. Ta książka, okazało się, że chciał napisać krótką, ale wyszło na 700 stron. Czyli dosyć spora pozycja, zgadza się? Jak dobrze argumentował, ano tak, że dał ją najpierw swojemu tacie do przeczytania. Jego tata był wielkim intelektualistą, ale był zatwardziałym niewierzącym. A N.T. Wright napisał ją w sposób naukowy, do środowiska akademickiego raczej. Do ludzi, którzy lubią ciężko myśleć. Czyli tam nie znajdzie się dużo jakiejś zachęty i tak dalej, tylko niezła argumentacja. I jego tata za 3 dni zadzwonił, że już przeczytał książkę. Ale mówi, ale jak to jest możliwe, że to ma 700 stron? Ano nie chciało mi się spać, więc czytałem od rana do wieczora. W efekcie tego, tych przemyśleń, jego tata się nawrócił. Można powiedzieć, jak to jest możliwe? Czy Bóg może takich rzeczy używać? Ponieważ widzicie, wiecie, kto powie, jak to jest możliwe? Ci z nas, którzy umiejscowiają swoją wiarę przede wszystkim w sercu i w przeżyciu, zapominając, że jest druga połowa ludzi, dla których wiara jest bardziej tu niż tu. A jaka jest prawda? Że wiara jest i tu, i tu. Tak samo. Serce z umysłem się spotyka. A następnie dał swoją książkę swojemu byłemu mentorowi, profesorowi z Oksfordu. Jednemu z najwybitniejszych wykładowców XX wieku na jednym z najwybitniejszych uniwersytetów, który był ateistą i który wiele argumentów miał, dlaczego to jest absolutnie, my nie możemy wierzyć w zmartwychwstanie. Po przeczytaniu tej książki rozmawiali ze sobą i ten profesor powiedział tak, mówi: Tom, przeczytałem twoją książkę i po przeczytaniu muszę ci powiedzieć, że decyduję się wciąż nie wierzyć w to, że Jezus zmartwychwstał. Ale muszę powiedzieć, że już nie mam na to żadnego argumentu po przeczytaniu twojej książki. Po prostu nie chcę w to uwierzyć. Musi być jakiś powód, chociaż już nie wiem jaki, bo wszystkie obaliłeś, dla którego Jezus nie zmartwychwstał. Czy wiecie, jakie były najczęstsze w dawnych czasach? Już od II wieku na przykład Celsjusz mówił, że oni mieli zbiorową halucynację. Oczywiście potem w XIX wieku był pan, który stwierdził, bo jakie było założenie w XIX wieku? Że cuda nie istnieją, tak? Więc musi być wyjaśnienie na każdy cud. Więc on wymyślił jakie? Właśnie zbiorową halucynację. Tylko zostało to oczywiście ten i inne powody już dawno obalone, że halucynacje raczej są wtedy, kiedy się ich bardzo pragnie, a uczniowie totalnie nie rozumieli, o co chodzi w zmartwychwstaniu i oni się go zupełnie nie spodziewali. Więc kiedy już te wszystkie teorie przez nowoczesną biblistykę zostały obalone, to ludzie, żeby tylko nie uwierzyć w zmartwychwstanie, czy wiecie, jakie ciekawe powody wymyślali? Podam wam tylko dwa. Dwie najnowsze teorie. Chcecie wiedzieć, jakie są? Jedna z nich jest taka, że nastąpiło trzęsienie ziemi, o którym czytamy w Biblii. I co się wtedy stało? I wtedy w jakiś dziwny sposób ten grób od środka, gdzie leżał Jezus, się zapadł i Jezus spadł do ziemi. A potem na skutek tego samego trzęsienia ziemi to się zasklepiło. To jest jedna teoria. Druga jest taka, i ta jest jeszcze lepsza, że pewnego rodzaju jeszcze niewynalezione na świecie mikroby pochłonęły ciało Jezusa. I on w ten sposób został unicestwiony. No pewnie te mikroby też złożyły chustę na 4. Więc widzicie, dlaczego my jako ludzie jesteśmy tak uparci, żeby w to nie uwierzyć? Czy wiecie dlaczego? Ponieważ gdyby faktycznie okazało się, że Jezus zmartwychwstał, to jego zmartwychwstanie nadaje sens wszystkiemu, co mówił, jego śmierci. Tak długo, dopóki on nie zmartwychwstał, w tamtych czasach można było sądzić, że on niestety wszystko, co mówił, nie udało mu się. On umarł tak samo jak wszyscy inni, więc nie musimy w nic wierzyć. Ale jeśli ten, który mówił te rzeczy, zmartwychwstał, to swoim zmartwychwstaniem udowodnił prawdziwość wszystkiego, co mówił, więc ty i ja i wszyscy twoi znajomi w tym momencie, uznając jego zmartwychwstanie, muszą uznać to, że on jest Panem i że kiedy przychodzimy do niego, nie przychodzimy jak kolega do kolegi, ale przychodzimy jako do Pana i do Króla, żeby słuchać go, każdego i każdej jego sugestii jak rozkazu. A ta nasza uparta ludzka natura nie chce się poddać Bogu. Dlatego pomimo tych wszystkich rozsądnych powodów, my i tak musimy, kochani, polegać na kim? Na Duchu Świętym. Bo czy mówimy o zmartwychwstaniu, mówiąc świadectwo swojego życia i wtedy ten w jakikolwiek sposób? Więc jaki mieli problem Koryntianie? Oni mieli problem ze zmartwychwstaniem. To była kultura grecka. Posłuchajcie, może tak, 12 werset. A jeśli się o Chrystusie opowiada, albo jeszcze może wcześniej, bo to jest ważne. Zobaczcie, jak się zaczyna ten cały rozdział. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. Tu już widzimy, że Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie, nie jest to jakieś ABC chrześcijańskiego życia dla niewierzących, czyli my opowiadamy Ewangelię niewierzącym, a tu, kiedy się spotykamy, to przechodzimy do rzeczy wyższych niż Ewangelia. Nie. Paweł mówi Ewangelię komu? Wierzącym. To znaczy, że Ewangelia jest po to, żeby ją głosić i stosować zarówno do zbawienia, jak i do naszego życia po zbawieniu i w zbawieniu. Jest to jedyny sposób, Paweł mówi, przypominam wam. I co mówi? I przez którą jesteście zbawieni, jeśli tylko ją zachowujecie tak, jak wam ją zwastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. I teraz mówi, o czym jest ta Ewangelia. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych zbudzony według pism. Czyli śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są treścią Ewangelii. Zwróćcie uwagę, że Paweł używa takiego słowa według pism. Dlaczego on to mówi? Bo on chce pokazać, że cały Stary Testament to nie są jakieś moralne historyjki, jak ty i ja mamy żyć, ale to jest takie przepowiadanie Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. I tylko w ten sposób możesz w pełni zrozumieć Stary Testament, kiedy zobaczysz tam Jezusa. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, których większość dotychczas żyje, którzy zaś zasnęli. I widzicie, tą treścią Ewangelii, którą tutaj Paweł porusza w tym akurat problemie u Koryntian, wiemy, że na początku tego listu porusza kwestię jego śmierci bardziej, tak? Krzyża. Natomiast pod koniec zajmuje się kwestią zmartwychwstania. Dlaczego? Jaki mieli problem Koryntianie? Mieli dokładnie taki sam problem, jaki my mamy teraz. W XXI wieku, kiedy mamy tak zwany snobizm kulturowy. Na czym polega snobizm kulturowy? Ano uważamy tak, że w tamtych czasach oni mogli wierzyć w takie zabobony jak zmartwychwstanie. Ale my dzisiaj wiemy lepiej. Czyli tam było łatwo im uwierzyć w to. Nam dzisiaj, my dzisiaj wiemy od XIX wieku, że takiego czegoś nie ma jak zmartwychwstanie. To jest niemożliwe. I N.T. Wright w swojej książce na podstawie właśnie Koryntian wykazuje bardzo ciekawą rzecz. Wiecie jaką? Że w tamtych czasach było tak samo trudno tym ludziom, Koryntianom i innym, uwierzyć w zmartwychwstanie, jak nam dzisiaj. I że ta prawda była absolutnie wbrew tamtejszej kulturze. A mimo wszystko uparcie apostołowie i chrześcijanie się jej trzymali za cenę wyśmiania i śmierci. I powstaje pytanie, dlaczego? Ale zobaczmy. Jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych zbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? I tutaj Przeczytam jeszcze jeden werset, a potem wam zadam zagadkę z tego wersetu. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. O jakim zmartwychwstaniu mówi Paweł? Jeszcze raz przeczytam. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. Czy Koryntianie mieli problem ze zmartwychwstaniem Jezusa, tak czy nie?
Nie.
Właśnie. Więc z jakim zmartwychwstaniem mieli problem? Ze swoim zmartwychwstaniem. I widzicie, tu jest już wielki klucz do tej zagadki. Dlatego, że to była kultura grecka. W tamtym czasie można by tak podzielić, że byli ci poganie, czyli przesiąknięci tym mentalem, mentalnością greckim, i byli Żydzi. I ciekawe jest jedno, że sam fakt zmartwychwstania Jezusa, że jakiś człowiek w środku historii może powstać z martwych, był uderzeniem absolutnie przeciwko kulturze jednych i przeciwko kulturze drugich. I chciałem wam to pokazać też ze Słowa Bożego. Słyszeliście o dwóch tych frakcjach w tamtych czasach, faryzeuszy i saduceuszy. Tak, gdzie była polemika między nimi? Czy wiecie, o co chodziło? O zmartwychwstanie. Dlatego, że faryzeusze wierzyli w to, że Bóg stworzył cały świat dobry. A zatem, skoro Bóg stworzył cały świat dobry, to pewnego dnia wszyscy, kiedy się skończy czas i Jahwe powróci, to wtedy cały świat zostanie odnowiony, to są te piękne obietnice z Izajasza, i wtedy nastąpi totalne zmartwychwstanie wszystkich. A saduceusze wierzyli bardziej tak, jak dzisiaj wierzy wielu chrześcijan. Czyli w ogóle nie mówmy o naszym zmartwychwstaniu, że niebo to jest raczej chodzi o to, że ja idę do nieba i tam już sobie jestem z Panem. Tu moje ciało nie gra roli, ja jestem jakimś duchem, Bóg jest duchem i to niebo już się dla mnie zaczyna, kiedy się tu wszystko kończy. A chrześcijańskie nauczanie jest inne. Dlatego, że chrześcijańskie nauczanie mówi o raju przed niebem. Zmarszczyliście czoła, tak? Bardzo dobrze. Okej, okay. Czyli to oznacza, że kiedy ty umrzesz, to ty nie jesteś w niebie. Ty jesteś w raju. Jest to miejsce przebywania, miejsce odpoczynku. To jest słowo, które dokładnie w Biblii oznacza ogród. Bardziej współczesne takie tłumaczenie w ich zrozumieniu to jest taki hotel, poczekalnia. Miejsce odpoczynku. Odpoczynku przed czym? Odpoczynku przed tym czasem, w którym powróci Jezus Chrystus. Zmartwychwstał Chrystus i kiedy On powróci, to wtedy wszyscy ludzie, wszyscy, źli i dobrzy, Hitler, Stalin i nie wiem, najwspanialszy i najbardziej dobry człowiek na świecie, oni wszyscy zmartwychwstaną i dostaną nowe ciała. Zmartwychwstanie dotyczy wszystkich. I teraz to jest to, co nie mogli uwierzyć Koryntianie. Dlaczego? Ponieważ myślenie w tamtych czasach, myślenie przesiąknięte tą filozofią platońską, mówiło o tym, że twoje ciało to jest złe. Jesteś niewolnikiem swojego ciała. Twoja dusza jest dobra. Więc śmierć jest wyzwoleniem dla ciebie. Śmierć jest tym momentem, w którym ty się uwalniasz i dopiero wtedy jesteś wolny i wtedy jest to twoje niebo. To jest cała kultura grecka. Więc dla nich mówienie, że potem ty otrzymasz nowe ciało, jest jakby powrotem do piekła, jest powrotem do niewoli. I Koryntianie byli przesiąknięci tą myślą, więc jako chrześcijanie musieli uznać, że Jezus zmartwychwstał. Okej, Jezus zmartwychwstał, ale to jest Jezus. Ale my wciąż raczej chodźmy do nieba, ucieknijmy z tego świata. Zostawmy ten świat na spalenie, nieważne. W jaki sposób dzisiaj w Kościele ta myśl się utrzymuje? To jest to myślenie, że nie naprawiajmy w żaden sposób tego świata. Zajmijmy się tylko i wyłącznie głoszeniem Ewangelii. Przecież to wszystko i tak idzie na spalenie. Tylko mówmy o Jezusie. Wyrywajmy ludzi z tego świata. Czyli Kościół, który nie pracuje w żaden sposób na poprawę tego świata, bo nie rozumie, że nie tylko ludzie, ale cały świat zmartwychwstanie, o czym będziemy za tydzień mówić, nadaje cały sens temu wszystkiemu, jak żyli pierwsi chrześcijanie, ich szalonej odwadze, ich szalonemu głoszeniu. Mało tego, i tu was zdziwię. Czy wiecie, że ten rodzaj mentalności stał nie tylko... Może jeszcze tak, czy ta kultura grecka, tak, żebym nie wyprzedzał. Przeczytam wam fragment z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich, żebyście zobaczyli, jak to działa w praktyce. Więc Paweł głosi wśród Greków na Areopagu. Głosi i mówi wspaniałe kazanie. Oni go słuchają, bardzo im się podoba. Jak długo im się podoba? Aż nie porusza zmartwychwstania. Będę czytać tak. I Paweł tak konkluduje. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchać innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Oczywiście działał Duch Święty i nawet jeśli było to wbrew ich kulturze, to jednak był tam wspaniały owoc. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a pośród nich również Dionizy Areopagita i niewiastę imieniem Damaris oraz inni z nimi. Czyli nie ma takiego aspektu kultury, który nie może być przezwyciężony przez moc Ducha Świętego, przekonującą o Ewangelii, której niezbędnym czynnikiem jest głoszenie zmartwychwstania Jezusa. Ale co teraz z tą kulturą żydowską? Przecież oni niby wierzyli w zmartwychwstanie. Tak, ale nie mieściło im się jedno w głowie. Że tam wszyscy zmartwychwstaną, ale jest absolutnie faux pas. Nie na miejscu mówić, że jakaś jednostka powstanie z martwych w środku historii. To było kompletnie nie na miejscu. I to widzimy z kolei w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan ponownie przed radą. Czy wiecie, co tu jest? Oj, przepraszam, Sonia, Aniasz i Safira. Rzadko mi się to zdarza, ale się zgubiłem w jednym miejscu. W 3 rozdziale, tak? Gdzie jest uzdrowienie tego chromego? Jest. Jest uzdrowienie chromego i potem jest kazanie Piotra w świątyni. Czy wiecie, dlaczego apostołowie... Początek 4 rozdziału, posłuchajcie. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani, dowódca straży świątyni oraz saduceusze, oburzeni, że nauczają lud i, uwaga, zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Nie zmartwychwstania Jezusa. Co oni zwiastowali? Zmartwychwstanie w Jezusie. To znaczy, że częścią ich głoszenia do Żydów było co? Zmartwychwstanie tych właśnie Żydów. Dlatego, że Jezus zmartwychwstał. Widzicie to? A co się wcześniej stało? Nastąpiło uzdrowienie. Czyli spójrzcie. Nastąpiło uzdrowienie. I to uzdrowienie chromego było pretekstem dla apostołów, żeby głosili, że tak jak tutaj teraz Bóg uzdrowił tą osobę, tak pewnego dnia, tak jak Jezus zbudził Jezusa z martwych, każdy z was dostanie nowe ciała i zostaniecie w pełni nie tylko uzdrowieni, ale przywróceni do waszych ciał. Jedni z was, uwaga, będą przywróceni do życia, a drudzy z was, którzy nie uwierzyli, że Chrystus zmartwychwstał, będą przywróceni na sąd i wieczną karę. I to jest głoszenie pierwszych chrześcijan. I to jest to, co, kochani, co my zagubiliśmy. Kto pierwszy powiedział to, co teraz powiedziałem, jak myślicie? Skąd to apostołowie wzięli? Od Jezusa. Jest taki werset, dajmy dalej, Korlina, zobaczcie. Jan 5, 28. Słowa Jezusa. Czy wiecie, że Jezus
To jest osoba, która w Nowym Testamencie najwięcej mówiła o piekle, o karze, o sądzie. Tak na marginesie. Co powiedział Jezus? Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. I to jest dokładnie to, co głosili apostołowie. Że nastąpi zmartwychwstanie. I ty i ja, kiedy Jezus powróci, to zmartwychwstaniemy. A do tego czasu będziemy odpoczywali po trudach w jakiejś bezcielesnej formie. Nie wiemy tego. W miejscu zwanym rajem. Miejscem odpoczynku. A kiedy powróci Jezus, to wszyscy zmartwychwstaną. Jedni, żeby pójść do Pana i otrzymać swoją nagrodę. A drudzy, żeby w tym ciele, którym zmartwychwstali, otrzymać wieczną karę, z której już nie będzie ratunku. Jeśli my teraz rozumiemy tego rodzaju głoszenie, które za tym stało, które wam pokazałem z dziejów apostolskich, dlaczego byli oburzeni faryzeusze na to, to łatwo nam zrozumieć szaloną odwagę i równocześnie tą szaloną chęć głoszenia Ewangelii pierwszych chrześcijan. Bo czy to nie zastanawiające jest, że oni nawet z narażeniem życia chcieli, żeby ludzie uwierzyli w Jezusa? Dlaczego? Właśnie dlatego, bo wiedzieli, że to życie to jest mgnienie oka, ale całą wieczność spędzisz z nowym ciałem. I czy to będzie w wiecznej męce, w wiecznej samotności, w wiecznej ciemności, czy to będzie w wiecznej chwale, w wiecznej bliskości. Zależy od tego, czy uwierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy i powstał z martwych dla twojego usprawiedliwienia. Czy są jakieś osoby, które kochasz, a które nie znają Pana? Czy są jakieś osoby, na których ci zależy, a które nie znają Pana? Jak się ma twoje i moje głoszenie, modlitwa za nich w świetle tego, co właśnie powiedziałem? Może teraz łatwiej nam zrozumieć, dlaczego mamy ten czas wyznawania grzechów w każdej niedzieli. Bo w świetle zwiastowania Ewangelii, bo to, co wam powiedziałem, to jest Ewangelia, którą oni głosili. To jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Dlaczego ona jest dobra? Ponieważ to nie tylko dawało im tą miłość do ludzi. Powiecie, jak to jest? Jak byście się zachowali, gdybyście wyszli sobie i nagle byście widzieli, że wchodzi człowiek pod samochód i nie widzi tego, bo rozmawia przez telefon. Jako chrześcijanie, jak byście się zachowali? Polecielibyście go ratować natychmiast, zgadza się czy nie? Jeśli nie, to znaczy, że nie mam was miłości, Łożej. Okej. A co by było, gdyby się okazało, że czy polecielibyście, wiedząc, że jest szansa, że was przy okazji też potrąci ten samochód, poleciałbyś czy nie? Poleciałbyś, mam nadzieję. Bo jesteś chrześcijaninem, zgadza się? Tak? Czy nie? Czy nie wiesz tego? Mam nadzieję, że ty i ja byśmy polecieli. I widzicie dlaczego? Bo ratujemy w ten sposób życie drugiej osoby. Ale dla pierwszych chrześcijan w świetle nieustannego tego rodzaju głoszenia to ta śmierć i to życie jest mgnieniem oka. Dlaczego? Pamiętacie ten werset? Bo jeśli, z dzisiejszego czytania, bo jeśli pokładamy tylko w tym życiu nadzieję, jesteśmy z wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Tego chrześcijaństwo, które pompuje nieustannie to, że ty masz tu żyć wspaniale i w ogóle nie mówi o przyszłym życiu, nie pokazuje zagrożeń piekła, jest najbardziej pożałowania godnym głoszeniem z wszystkich. Dlatego, że całkowicie sprawia, że twój i mój wzrok jest utkwiony w tu i teraz. Jak bardzo? Że nie jesteś w stanie polecieć wyratować kogoś, kto idzie z telefonem komórkowym. Bo bardziej myślisz ty i ja o sobie. Wiecie, my nawet nie zauważamy tych osób. Ale czy wiecie o tym, że tysiące ludzi wokół zmartwychwstanie otrzyma nowe ciało do potępienia? Czy wiecie, że przez 1930 chyba lat z historii Kościoła to, co ratowało ludzi tak naprawdę od piekła, to była bojaźń przed tym piekłem, tak samo jak miłość do Pana Jezusa, jedno i drugie? I najwięksi głosiciele nigdy nie unikali tych tematów. Jedno z najsłynniejszych kazań Jonathana Edwardsa, bramy, jak to było, tak? Nie, to przedstawienie, bramy jego wspomnienie piekieł. Grzesznicy w rękach zagniewanego Boga. Kiedy on je czytał, bo nie czytał z kartki, to Duch Święty potrafił sprawić takie uczucia w tych grzesznikach, że się trzymali krzeseł, bo mieli wrażenie, że zaraz wpadną w piekło. I wychodzili i się nawracali. Jonathan Edwards nie mówił, przepraszam was bardzo, jeszcze posłuchajcie troszkę o Bożej miłości. Dla nich było Bożą miłością to, że oni, że już to usłyszeli i że Bóg chce ich uratować, pomimo że zasługują na piekło. Kochani, ty, ja i wszyscy zasługujemy na piekło, nie na niebo. Jeśli myślisz inaczej, to Duch Święty musi cię przekonać, że tak nie jest. To nie rozumiesz, czym jest łaska. I nie myśl, że twoje życie, twoje uczynki, posłuchajcie mnie teraz uważnie, nie myśl, że twoje moje uczynki przed nawróceniem zasługiwały na piekło, a teraz po nawróceniu twoje życie jest tak wspaniałe, że zasługuje na niebo. Bo to oznacza, że przestałeś słuchać Ewangelii. Rozumiesz mnie? Dzisiaj moje życie i twoje życie zasługuje na piekło. I nie idziesz ty i ja do piekła i powstaniesz z martwych, dostaniesz nowe ciało i nie pójdziesz na sąd tylko dlatego, że wierzysz w łaskę Jezusa. A nie w to, że ty wspaniale zacząłeś żyć. Bo sam ten fakt, że uważam się za chrześcijanina i pozwalam sobie na to, żeby inne rzeczy były dla mnie ważniejsze niż świadczenie o nim. Kiedy wszyscy moi znajomi zmartwychwstaną, a większość z nich pójdzie na sąd, na wieczne potępienie, może wcześniej spojrzą tobie mi w oczy, stawia nas w świetle strasznych grzeszników. Dlatego dzisiaj ty i ja jesteśmy zbawieni tak samo z łaski. Tak samo z łaski. Pan Jezus powiedział, wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Ale czy wiecie, że ta sama zła nowina, którą teraz pokazałem, jest równocześnie dobrą nowiną? Czy wiecie dlaczego? Dlatego, że to całkowicie uwalnia nas od lęku. Cokolwiek, ktokolwiek może o tobie powiedzieć. Cokolwiek ktoś może ci zrobić. Szczerze? Czy ciebie i mnie, nie wiem, zwolnią z pracy? Czy stracisz klientów? Czy stracisz chłopaka? Czy stracisz dziewczynę? Dlatego, że się przyznasz do Jezusa? Czy koledzy cię wyizolują? Szczerze, jakie to ma znaczenie? Skoro pewnego dnia i tak otrzymasz nowe ciało? Czy wiecie, dlaczego oni się dawali zabijać kłami dzikich zwierząt? Z hymnem na ustach. Z tego samego powodu. Dlaczego śpiewali pieśni o Jezusie, idąc, będąc żywymi pochodniami? Dlaczego wciąż to robili? Bo powiedzieli, nic nam nie możecie zrobić. I chcę ci powiedzieć, że twoja grupa rówieśnicza, twój chłopak, dziewczyna, czy ktokolwiek, kto dzisiaj cię szantażuje, że nie możesz mówić o Jezusie, powiem ci jedno, nic ci nie mogą zrobić. Bo fakt, że Jezus zmartwychwstał, daje ci nadzieję, że pewnego dnia ty zmartwychwstaniesz i odejdziesz do cudownego miejsca. I jak za tydzień zobaczymy ostatnią część tego cyklu, więc dzisiaj może nie pozostaje was w takiej euforii, jakbyście chcieli. Ale czasem dobra jest refleksja, prawda? Nad naszym życiem. Ale pamiętajcie, że ta sama bojaźń przed powstaniem niektórych bliskich nam osób i obcych osób na sąd, to ta sama dobra nowina daje też odwagę, żeby tym osobom głosić i żeby nie było dla nas ważniejszej czynności. I czy wiecie, co to nadaje? To nadaje sens wszystkiemu, co robisz podczas dnia. Dlaczego? Bo jest mało rzeczy, które robisz sam. Idziesz do pracy, jest tam jakieś otoczenie. I gdybyście myśleli o tym, tak jak myśleli chrześcijanie, to byście biegli do pracy. Szukasz kolejnych okazji. Modlić się o te osoby. A może teraz, a może teraz. A może jak nie ja, to ktoś inny. Więc pozwólcie, że dzisiaj nie tak euforycznie, ale pozostawię was właśnie z tą myślą. Ale pozostawię was z pięknym za to wersetem. Że to zmartwychwstanie, pamiętacie, było napisane, że jest według czego? Według pism. Kto był najbardziej osobą, która się kojarzy z największym cierpieniem w Biblii, jak myślicie? Hiob, tak? Diabeł mu takie przykre rzeczy zrobił. Co mu zabrał? Zabrał mu wszystkie pieniądze? Zabrał. Zabrał mu dzieci? Zabrał. Zabrał mu co jeszcze? Zdrowie zabrał mu? Zabrał. Zabrał mu szacunek innych ludzi? Zabrał mu. Czy właściwie coś mu zostało? Nawet szacunek żony mu zabrał. Co mu zostało? Jak myślicie? Posłuchajcie następnego wersetu, Karolina. Daj ten ostatni werset. Zobaczcie słowa Hioba w tym wszystkim, co mówi. Ale ja wiem, Wybawca mój żyje i na ziemi wystąpi jako ostatni, a potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę. Moje oczy ujrzą nie kto inny, a moje nerki już mdleją za tym z tęsknoty. Amen. Powstańmy, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, a stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Czy widzicie, kochani, że w każdego tygodnia coś, co często jest dla nas jakimś frazesem, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. To jest coś, co my mówimy, ale musimy zrozumieć, że powinniśmy mówić to z drżeniem. Dlatego, że to wielką cenę chrześcijanie nie tylko płacili, ale dziś w wielu miejscach na świecie płacą właśnie za to. A później coś, o co wielu z nich pyta, wierzę w święte obcowanie. To jest właśnie to, że ci, którzy odeszli przed nami, o których list do Hebrajczyków opisuje, że my podeszliśmy, bo tam jest wielki obłok świadków, duchów ludzi sprawiedliwych, wielkie zgromadzenie. Kiedy my dzisiaj uwielbiamy Pana, kiedy tej niedzieli spotykamy się, to ci, którzy oddali życie za zmartwychwstanie, patrzą, czy my poświęcimy się tak jak oni? Czy my okażemy się chrześcijanami tak jak oni się okazali? Że kiedy Jezus umarł, tak i my umarliśmy? Kiedy On zmartwychwstał, to my zmartwychwstaliśmy? Czy wierzymy w przyszłe zmartwychwstanie? Więc niech to kredo nie będzie dla nas tylko pustym frazesem, który musi się odbyć. Ale niech Duch Święty ożywia te słowa dla ciebie. Rozważaj je. Bo na tym polega też nasza chrześcijańska duchowość.